Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wielki Post to czas przeznaczony na poprawę funkcjonowania wpierw naszego rozumu. Bez rozumu nie sposób porządnie, czyli w pełni po ludzku żyć. Stąd też w tym szczególnym czasie musimy się przyłożyć do intelektualnych porządków nie tylko w sobie, ale i we własnej ojczyźnie. Nie możemy zatem stracić z oczu, pomimo natłoku otwartych frontów właściwie z całym światem, reformy polskiego wyższego kształcenia. Jest ona priorytetowa dla życia naszego narodu, bo na źle funkcjonującym rozumie wszystko musi źle funkcjonować, włącznie z życiem religijnym. Jeśli ta reforma zawiedzie, jeśli wyższe uczelnie wypuszczać będą elity wadliwie wykształcone, o wypaczonych umysłach, to aktualną próbę odnowy Polski pochłonie fala umysłowego zamieszania. Poprawne wykształcenie całego społeczeństwa, a wpierw jego elit, to centralny element cywilizacji prawdy, a zatem także specyficznie polskiej odmiany tej cywilizacji. W innych cywilizacjach wiedza traktowana była tylko instrumentalnie, czyli jako narzędzie uprzyjemniania życia, czynienia go mniej uciążliwym lub też zdobywania jakichś nagród. Starożytni Persowie podziwiali zapał Greków do uprawiania nauki, ale nie mieli ochoty ich naśladować, a bizantyjscy uczeni lubili się tylko portretować z książkami niż je studiować. Jeśli już jakąś naukę w cesarstwie bizantyjskim uprawiano, to zawsze usługową, by przypomnieć czasy końca tego cesarstwa. Jerzy z Trapezuntu, bizantyjski uczony, witał komplementami jako nadzieję chrześcijaństwa Mehmeda II, zwycięzcę Konstantynopola. Od tych cywilizacyjnych fundamentów trzeba rozpocząć próbę reformy polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, a nie od spraw drugorzędnych. Przysłuchując się aktualnym głosom na ten temat, głosom za i przeciw aktualnemu projektowi reformy, odnoszę wrażenie nieraz spychania myślenia w tej sprawie na boczne tory. Jakie bowiem znaczenie argumentacyjne ma wypowiedziana niedawno opinia pana ministra, że tylko nieliczna grupa naukowców wyraża swój sprzeciw, bo tylko około 150 podpisało głośny list otwarty w tej sprawie. Zauważyć jednak należy, że wielu nie podpisało z tak banalnego powodu, że nie miało ku temu okazji, lub też z tego powodu, że to nie plebiscyt ich zdaniem ma decydować o właściwym rozwiązaniu, tylko argumenty, poprawne argumenty. Jeszcze dziwniejsze w tej sprawie jest to, że reforma nauki nie wzbudza żadnych politycznych akcji, tak jak wszystkie pozostałe działania partii rządzącej. Nawet program Plus 500 był i jest okazją do prób osłabienia i obalenia rządu, podobnie reformy wymiaru sprawiedliwości czy próby prawnej obrony życia człowieka przed narodzeniem. Wszystko jest okazją do krytyki rządu, wychodzenia na ulicę, wciągania nas nawet w konflikty międzynarodowe. Ale opozycja odpuściła tylko tak zwaną konstytucję dla nauki. Dlaczego? Bez poprawnej odpowiedzi na to pytanie nie sposób poprawnie przeprowadzić tę reformę. Jeśli podejmuje się reformę czegokolwiek, to tylko z tego powodu, że dotychczasowy stan jest niezadowalający. W każdej dziedzinie, która zależy nie od losu, pogody czy przypadku, postępujemy w ten sam sposób. Poszukujemy odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. Jeśli zatem ktoś popsuł polską naukę, to trzeba to jednoznacznie stwierdzić, a pewnie i pociągnąć winnych do odpowiedzialności. Nigdy jednak nie zlecamy planów naprawy jakiejś budowli tym, którzy ją popsuli. Kto zatem doprowadził polską naukę do takiego stanu, że wymaga ona gruntownej reformy? Niewątpliwa jest w tym względzie odpowiedzialność biurokratycznej machiny państw. Tak jak wszystkie reformy, reformę nauki trzeba zacząć od siebie. To może zatem wpierw Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego wymaga jakiegoś przeczyszczenia ze złogów, aby nie przeszkadzało nauce. pracą polskich naukowców karmi się przecież tłum ministerialnych urzędników. Do tej pory nie podano ich liczby, ale pewnie jest ona pokaźna, wnioskując z ich nadaktywności, przy pomocy której usprawiedliwiają swoje istnienie, a wyraźnie przeszkadzają porządnej, spokojnej pracy naukowej. Krzątają się rozmaici urzędnicy przy rozsyłaniu codziennie jakichś złotych myśli wklejanych z internetu, zasypują skrzynki pocztowe ofertami otrzymania grantów, wygrania konkursów i tak dalej, czyli koniec końców ofertami zdobycia jakichś pieniędzy. Już szykują kolejną reformę systemu ewaluacji pracowników naukowych, gdzie będzie chodziło ponoć o jakość, a nie ilość. Ale o tej jakości zadecydują znów uznaniowo urzędnicy, bo oni przecież jakoby najlepiej wiedzą, co jest dobrą nauką, a co byle jaką nauką. Może zatem jakaś reforma tutaj by się przydała. Biurokracja zniszczyła niejedno imperium. Tak było z Atenami Peryklesa, który z byłych żołnierzy i wioślarzy zrobił urzędników, zamiast znaleźć im jakieś pożyteczne zajęcie. W błyskawicznym tempie skonsumowano w ten sposób majątek państwa. Tak samo było w Imperium Rzymskim. Osobną klasę urzędniczą stworzył dopiero cesarz August, korzystając w tym względzie z orientalnych wzorów biurokracji egipskiej. Pogłębił to negatywne zjawisko Hadrian, bo przestał żądać od urzędników odbycia wpierw służby wojskowej, która uczyła troski ojczyzny. A do perfekcji ten negatywny system urzędniczy zorganizowano za Konstantyna Wielkiego, bo przemieniono ludność państwa w niewolników. Witano zatem barbarzyńców jako wyzwolicieli z tego nieludzkiego systemu. Nie myślmy zatem, że reforma polskiej nauki to zadanie tylko podrzędne wobec innych. Bez tej reformy, poprawnego jej przeprowadzenia, nie wyprowadzimy Polski z cywilizacyjnej zapaści. Szczęść Boże.